Chwała Bogu, bracia i siostry. Dziękuję Panu, że jestem tutaj, że mogę Wam usłyszeć słowem. Modliliśmy się dzisiaj między innymi o napełnienie Bożym Słowem. Żeby Bóg nas napełniał swoim Słowem. Mówicie, macie. Dzisiaj dużo będziemy czytać. Dzisiaj będzie dużo Słowa Bożego. Otwórzmy nasze Biblię, nasze Słowo Boże. Druga Księga Samuela, rozdział 11. Druga Księga Samuela, rozdział 11, strona 342. I posłuchajcie, przeczytamy sobie cały 11 rozdział. I 12 do 24 wersetu. Druga Księga Samuela. 11 rozdział, 342. Jeszcze. Przepraszam. Okej. Okay. Następnego roku, w czasie kiedy królowie zwykli wyruszać się na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem. I ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabę. Dawid wszakże pozostał w Jerozolimie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę. A była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. I powiedziano mu, jest to Betrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyjczyka. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić, a gdy ona przyszła do niego, obcował z nią, a właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powrócił do swojego domu. Kobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści. Poczęłam. Wtedy Dawid posłał do Joaba rozkaz. Przyszli do mnie Uriasza Chetyjczyka. I Joab przysłał Uriasza do Dawida. A gdy Uriasz przybył do niego, wypytywał go Dawid, jak się powodzi Joabowi, jak się powodzi wojsku i jaki przebieg ma wojna. Potem rzekł Dawid do Uriasza, idź do swojego domu i umyj swoje noki. A gdy Uriasz wyszedł z domu króla, naniesiono za nim dar od króla. Lecz Uriasz położył się w bramie domu królewskiego razem ze wszystkimi sługami swojego pana, a do swojego domu nie poszedł. I doniesiono Dawidowi. Uriasz nie poszedł do swojego domu. Dawid więc kazał powiedzieć Uriaszowi, czy nie odbyłeś dalekiej drogi? Dlaczego nie poszedłeś do swojego domu? Uriasz odpowiedział Dawidowi. Skrzynia Boża, Izrael i Juda przebywają w szałasach. Mój dowódca Joab i wojownicy mojego pana obozują w otwartym polu. A ja miałbym pójść do domu mojego, jeść i pić i obcować z moją żoną, jakoś żyw i jak żyje dusza twoja, że takie rzeczy nie uczynię. Rzekł więc Dawid do Uriasza, zatrzymaj się jeszcze tutaj dziś, a jutro cię odprawię. I zatrzymał się Uriasz w Jerozolimie. Przez ten dzień i przez dzień następny. Dawid zaprosił go, aby jadł i pił u niego i upił go. Wieczorem wyszedł, aby się położyć na swoim posłaniu wraz ze sługami swojego pana, lecz do swojego domu nie poszedł. Rano napisał Dawid list do Joaba i posłał go przez Uriasza. W tym liście zaś napisał tak. Postawcie Uriasza na samym przedzie, gdzie bitwa jest najzacięższa, a potem odstąpcie od niego, tak by został ugodzony i poległ. A gdy Joab oblegał miasto i postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że tam są najzdolniejsi wojownicy. Gdy zaś wojownicy wypadli z miasta i wszczęli walkę z Joabem, poległ kilku z jego ludzi, z wojowników Dawida. Zginął też Uriasz Chetyjczyk. I wtedy Joab wysłał posłańca i kazał Dawida powiadomić o całym przebiegu bitwy. I dał posłańcowi takie polecenie. Gdy złożysz królowi sprawozdanie o całym przebiegu bitwy i zbierze wtedy w królu gniew i powie do ciebie, dlaczego podeszliście tak blisko do miasta, aby stoczyć bitwę? Czy nie wiedzieliście, że strzelają z muru? Któż to zabił Abimelecha, syna Jerubbaszeta? Czy nie kobieta, która rzuciła na niego górny kamień młyński z muru i on zginął w Tebes? Dlaczego podeszliście tak blisko muru? Wtedy powiedz, także Uriasz Chetyjczyk, twój wojownik zginął. Posłaniec poszedł, a gdy przybył do Dawida, doniósł mu o wszystkim, z czym wysłał go Joab i powiedział posłaniec do Dawida. Mężowie ci mieli zrazu nad nami przewagę i wyszli naprzeciw nas w głąb pola, lecz potem my odepchnęliśmy ich aż ku wejściu do bramy. Wtedy jednak łucznicy zaczęli strzelać do twoich wojowników z muru. Niektórzy z wojowników króla zginęli. Zginął także twój wojownik, Uriasz. Dawid rzekł do posłańca. Tak powiesz Joabowi. Nie martw się tą sprawą, gdyż miecz pożera raz tego, raz innego. Zmusz twoje natarcie na miasto i zbóż je. W ten sposób dodawaj mu otuchy. A gdy żona Uriasza usłyszała, że Uriasz jej mąż zginął, opłakiwała męża swego. Lecz gdy przeminęła żałoba, posłał Dawid i sprowadził ją do swojego domu. I została jego żoną i urodziła mu syna. Lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się panu. I wtedy pan posłał Natana do Dawida. A ten przyszedłszy do niego powiedział, w pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła. Ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej owieczki, którą nabył i żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadła, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogaty podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana, jako żyje pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida, ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dam ci dom twojego pana i żonę twojego pana na twoje łono. Dam ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, byłbym dał ci jeszcze nadto. Dlaczego więc zgardziłeś słowem pana, popełniając zło w oczach jego? Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Amonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu, po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była twoją żoną. Tak mówi Pan, oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu. Przeciwko tobie, w twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innemu. I będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. I ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. I wtedy rzekł Dawid do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida, Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbeszyciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć. Potem Natan poszedł do swojego domu. Pan zaś ugodził dzieciom, które żona Uriasza urodziła Dawidowi i ono zachorowało. Wtedy Dawid błagał Boga za dziecięciem i prosił Dawid, a gdy przyszedł na noc do domu, leżał całą noc na ziemi. Gdy zaś przystąpili do niego starsi jego domu, aby go podnieść z ziemi, nie chciał wstawać i nie spożył z nim posiłku. Siódmego dnia dziecię zmarło. Słudzy Dawida bali się mu powiedzieć o tym, że dziecię nie żyje. Myśleli bowiem, jeżeli oto póki jeszcze dziecię żyło i my mówiliśmy do niego, on nas nie słuchał, to jakże mamy mu powiedzieć, że dziecię nie żyje? Gotów jeszcze jest zrobić coś złego. Lecz Dawid postrzegł, że jego słudzy szepczą między sobą. Domyślił się więc, że dziecię nie żyje i zapytał Dawid swoich sług, czy dziecię zmarło? A oni odpowiedzieli, zmarło. Wtedy Dawid podniósł się z ziemi i umył się i namaścił i zmienił swoje szaty. Poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Potem powrócił do swojego domu i poprosił o posiłek. A gdy mu go podano, spożył go. I wtedy rzekli do niego jego słudzy, co ma znaczyć to, co uczyniłeś? Dopóki dziecię żyło, pościłeś, płakałeś, a gdy dziecię zmarło, podniosłeś się i spożyłeś posiłek. A on powiedział, dopóki dziecię żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie, kto wie, może Pan zlituje się nade mną i dziecię będzie żyło. Teraz zaś, gdy zmarło, po co mam pościć? Czy mogę je jeszcze przywrócić życiu? To ja pójdę za nim, a nie ono powróci do mnie. Następnie Dawid pocieszył Betrzebę, swoją żonę, przybył do niej i obcował z nią. Potem ona urodziła syna, którym nadał imię Salomon, a Pan go miłował. To tyle na razie. Na razie. Przeczytaliśmy prawie dwa całe rozdziały. Dwa całe rozdziały, które w dzisiejszych czasach mogły służyć jako scenariusz do filmu. Był romans, była akcja, był dramat, no i teoretycznie happy end. Bo jednak urodził się Salomon. Ja chciałbym, korzystając z tego fragmentu, można powiedzieć masę różnych, można przekazać masę różnych myśli, masę różnych kazań. Ja bym chciał się skupić na odpowiedzialności. Na temacie odpowiedzialności. Na przykładzie postępowania Dawida. To, o czym dzisiaj czytaliśmy i to, jak on się zachowywał. Czym jest odpowiedzialność? Jednym z definicji, i na tej chciałbym się skupić, jest to branie konsekwencji za swoje czyny. Tym jest odpowiedzialność. Jest to, bracia i siostry, branie konsekwencji za swoje czyny. To, co dwa tygodnie, tak jak dwa tygodnie temu mówiliśmy o jedności, że z jednością spotykamy się wszędzie, w każdej dziedzinie naszego życia, w domu, w pracy, w kościele, tak samo z odpowiedzialnością. Bo tu każda nasza decyzja niesie ze sobą konsekwencje. W domu, kiedy wychowujemy dzieci, w pracy, kiedy wykonujemy swoje obowiązki, w szkole, kiedy przygotowujemy się do zajęć i czy jesteśmy przygotowani, czy nie, a nawet na ulicy, jak prowadzimy samochód, to my jesteśmy odpowiedzialni i to my niesiemy też konsekwencje tego, jak my to robimy. Czy jedziemy rozważnie, czy nie. Chciałbym powiedzieć o zachowaniu Dawida, o odpowiedzialności, a raczej o jego nieodpowiedzialności. Bo niestety często się zdarza, że takie zachowanie nas też dotyczy. I już na samym początku mamy pierwszy punkt. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid stał ze swojego łoża i przechadzał się po trasie swojego królewskiego domu. I ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. I co Dawid zrobił? Odwrócił się i poszedł dalej. Nie. Dawid posłał, aby czegoś się tej kobiecie dowiedzieć. Powiedziano mu, jest to Betrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetajczyka. Uriasz Chetajczyk był jednym z najbardziej lojalnych żołnierzy Dawida. On był jego generałem. To był jego człowiek. Co dalej zrobił Dawid? Odwrócił się, powiedział, okej, to czyjaś żona? Nie tykam. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić. Pierwsze co? Dopuszczenie do siebie pożądania. Wzrok. Jak to mężczyźni wzrokowcy. Dawid zobaczył kąpiącą się kobietę. Nagą kobietę. Piękną kobietę. I dopuścił do siebie grzech pożądania. Konsekwencją tego grzechu był kolejny grzech. Jak często bywa. Konsekwencją jednego grzechu jest grzech kolejny. W tym momencie było obcowanie. Doprowadzenie do tego, żeby trzeba zdradziła swojego męża. I co było dalej? Uriasz walczył na froncie, a Dawid uwiódł jego żonę. I co się stało? I Betrzeba poczęła. Czy Dawid wziął za to odpowiedzialność? Nie. Próbował uniknąć odpowiedzialności za swój czyn. I co postanowił zrobić? Plan miał dobry. Wezwie Uriasza Chetajczyka. Tyle czasu jest na froncie, na pewno stęskni się za swoją żoną, za domem. Przyjdzie czas, odpocznie sobie od walki, też i w ramionach pewnie swojej żony. I niech to będzie, że to On spłodził dziecko. Ale nagle, i faktycznie wszystko szło ładnie, Uriasz przybył, porozmawiali, co tam się dzieje na froncie, jak wygląda sytuacja i tak dalej, i tak dalej. No i przyszedł czas na odprawienie. Niech Uriasz idzie i niech wypełni część planu Dawida, o którym on oczywiście nie wiedział. Ale Uriasz nie chciał. On się czuł odpowiedzialny za swoich ludzi, że skoro oni śpią w szałasach na polu bitwy, a on jest ich generałem, on jest ich liderem, on jest tym, który daje przykład, to on tego nie będzie robił. On by się czuł sam przed sobą źle. Tak samo przed nimi, gdyby ktoś jeszcze doniósł, że w tym czasie, kiedy oni stawiali czoła wrogowi, on w najlepsze spędzał czas ze swoją żoną. I nie poszedł. Co Dawid zrobił? Spróbował jeszcze raz. Użył do tego alkoholu. Powszechnie wiadomo, że często też alkohol spowalnia hamulce moralno-etyczne. O tak ładnie. I była ta sama sytuacja. Zaprosił na wieczerze, poczęstował alkoholem. Poczęstował. Spił go. Co tu dużo mówić? Spił go. Był przekonany, że w momencie, jeżeli Uriasz będzie pod ostrym wpływem alkoholu, pójdzie do swojej żony i będzie z nią obcował. I będzie, że to dziecko, które nosi Betrzeba, jest dzieckiem Uriasza. Ale Uriasz, będąc pijany, nawet tego też nie zrobił. Skoro plan nie wypalił, a Dawid dalej nie chciał wziąć odpowiedzialności za to, co on zrobił, bo jakby to wyglądało przed jego ludem, mamy krok trzeci. Uśmiercenie Uriasza. Czyli zabicie Uriasza przez Dawida. Teoretycznie Dawid tego nie zrobił. Zrobili to przeciwnicy. Ale Dawid wiedział, co należy zrobić. Dawid wiedział, jakie rozkazy należy wydać, żeby Uriasz stracił swoje życie. Za śmierć Uriasza był odpowiedzialny Dawid. Konsekwencją popełnionych grzechów była śmierć dziecka. Po kolei mamy zachowania Dawida. Nieodpowiedzialne zachowania Dawida, które po kolei niosły za sobą pewne konsekwencje. Grzech, nieczystość, zabójstwo. Ale mamy też pozytywny wątek. Po wizycie proroka Natana Dawid zaczął podokutować. Przyznał się, nie zaprzeczał. Chociaż równie dobrze mógł powiedzieć, że to nie ja, mylisz się. Mógł ściąć, mógł kazać zabić Natana. Skoro Natan wiedział, to cały lud będzie wiedział. Mógł zabić proroka, niewygodnego. Ale czy on tak zrobił? Nie. Ukorzył się. Wziął za to wszystko odpowiedzialność. I Pan mu przebaczył. I mamy konsekwencje przebaczenia. Konsekwencją przebaczenia był Salomon. To jest ta pozytywna. Ale jeszcze były też konsekwencje tego, co Dawid wcześniej zrobił. Między innymi tego, że w taki sposób, że jego żony będą dane innym. Tak było z Michal. Często jest tak, że nie zawsze podejmujemy dobre decyzje. Czasami nasze nieodpowiednie decyzje niosą ze sobą skutki. A są to problemy. To są problemy. Wystarczyło, że Dawid odwróciłby wzrok. To nie jego wina, że ona się tam kąpała. Wystarczyło, że on by odwrócił wzrok i poszedł w drugą stronę. Nie byłoby tego ciągu wydarzeń. Nie byłoby problemów, z którymi później się borykał. I tak w życiu naszym jest często, że decyzja nieodpowiednia niesie za sobą naprawdę poważne konsekwencje. My musimy być odpowiedzialni za swoje zachowanie, bo na każdym tak naprawdę polu działania. Odpowiedzialność w służbie. Bóg powołuje każdego z nas do jakiejś służby. Ewangeliści, apostołowie, prorocy, pasterze i tak dalej, i tak dalej. A służbę mamy sprawować jak najlepiej. Nienagannie. Nie może być byle jakości. Dlaczego? Bo konsekwencją tego będzie to, że będziemy usunięci z tej służby. Konsekwencją będzie to, że jak staniemy przed Panem, to Pan powie, no może lepiej nie mówić, co Pan powie. Rzymian 12:11. W gorliwości nie ustawając, płomieni duchem, Panu służcie. Nasza służba Panu musi być odpowiedzialna. Po prostu. Odpowiedzialna. Każdego z nas Bóg też uczynił odpowiedzialnego za głoszenie Słowa Bożego. Czyli ewangelizacja pośrednia i bezpośrednia. Ewangelizacja Słowem, kiedy chodzimy i głosimy Słowo, mówimy, jakiego mamy wspaniałego Boga, mówimy, co dla nas Pan Jezus uczynił i nawołujemy do upamiętania, do pokory, do upokorzenia i do oddania serca Chrystusowi, ale też jest ewangelizacja pośrednia, czyli ewangelizacja naszym życiem. To, jak my się zachowujemy i jak my mówimy o Bogu poprzez nasze życie. Tak jak wam kiedyś opowiadałem, bardzo dużo osób zniechęca się, patrząc na innych, zniechęca się do wiary, zniechęca się do chrześcijaństwa, zniechęca się do Boga. To nie jest słuszne, bo każdy powinien... To nie jest tak, że powinniśmy na innych patrzeć. Ale nie wiem, czy słyszeliście nieraz takie opinie, że ci, co są najbardziej święci, czyli ci, co najbardziej pokazują, jacy to oni są święci, jacy to oni są wspaniali, to oni są najgorsi. Bo oni są często zawistni, oni często są tacy wyżsi od innych, pełni pychy. Nawet Pan Jezus mówił o faryzeuszach, że oni są ci, co idą chętnie do przodu i kochają pozdrowienia, chcą się pokazać, jacy to oni fajni są. Sam fakt modlitwa faryzeusza w świątyni, który dziękował Bogu, że nie jest tak jak inny, tylko że on jest wspaniały. A my naszym zachowaniem mamy pokazywać Chrystusa, bo my weźmiemy za to odpowiedzialność. Jeżeli poprzez nasze zachowanie, poprzez nasze słowo sprawimy, że w jakimś tam sposób nastąpi zgorszenie wśród bliźniego, to jest ładnie napisane w Łukasza 17:1-2 i rzekł do uczniów swoich, Pan Jezus oczywiście, i podobno by zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z maluczkich. Kiedyś spotkałem się z taką też opinią, w sumie nie tylko ja, bo nie tylko się, sam też tego doświadczyłem. Jak pierwszy raz przyszedłem do kościoła, to moją jedną z pierwszych takich sytuacji, to była kłótnia pomiędzy zborownikami. Zaraz po nabożeństwie to była kłótnia pomiędzy zborownikami. To była jedna z pierwszych sytuacji, którą ja pamiętam, którą spotkałem w tym kościele. Czy oni jeszcze są? Są jeszcze. Adresy też? To była kłótnia. I tak pomyślałem sobie, chrześcijanie? A tak się kłócą? Zaraz po nabożeństwie? No ale dobra. I innym razem to z kolei to już słyszałem opowieść, ale to też była kłótnia w naszym kościele i to ktoś inny zrelacjonował. Ktoś to był krótko w kościele, że wydawało się, że my jesteśmy inni. Ale my wcale nie jesteśmy lepsi od pozostałych. Naprawdę. Czasami jest tak, że my siebie tłumaczymy, bo ja jestem taki, bo jestem inny. Ale tak jak wielokrotnie mówiłem już, że tak, jak ich widzą, tak ich nas piszą. I my mamy świadczyć, bo my jesteśmy za to odpowiedzialni. My mamy świadczyć o Panu, też swoim życiem. Odpowiedzialność w rodzinie. Ojciec za co jest odpowiedzialny? Za prowadzenie, za kapłaństwo, czyli prowadzenie duchowe, a także prowadzenie całej rodziny do Pana. Matka za co jest odpowiedzialna? Za przyprowadzenie dzieci do Chrystusa. Za tą jedność w rodzinie też. I czasami się zdarza, że zostają zachwiane proporcje. Jest taki bardzo sławny slogan: Bóg, honor i ojczyzna. Znacie? Znacie. Kto żeby tego nie znał? A jaki jest u nas? U nas jaki jest slogan? Bóg, rodzina, służba. Często jest tak, że te priorytety są odwrócone. Jest na początku służba, chociaż wydaje się, że to jest Bóg. Ale służba i Bóg to są dwie różne rzeczy. Później jest Bóg, a na końcu rodzina. Bóg, rodzina, służba. Jest taki fajny film, że tam było bardzo fajnie pokazane, taka pokazana historia. Historia pastora. Nie wiem, czy wam o tym opowiadałem. Jak tak, no to jeszcze raz usłyszycie, jak nie, no to... jest to oczywiście kościół murzyński, taki żywy, duży, pełny, gdzie jest pastor naczelny zwany biskupem i on ma żonę stojącą przy nim. Liderem uwielbiania jest jego syn, talent oddany Bogu i tak dalej, więc wszystko tak całkiem ładnie, całkiem pięknie, tak jak powinno być. Czyli cała rodzina służy. I nie na pokaz, tylko całym sercem. W pewnym momencie żona doznaje wylewu i ląduje w szpitalu, w śpiączce. Pierwszy dociera do niej syn, który zostaje poinformowany podczas seminarium, że jest problem z matką. Ojca nie było. Biskupa nie było. Pastorowa umiera. Biskupa nie było. Męża nie było. Był tylko syn. I dopiero po jakimś czasie tamten dotarł. Oczywiście syn wygarnął, że nie było ciebie, bo zawsze tylko ten kościół. Oczywiście, wytłumaczenie. Sprawy kościelne nie zatrzymały. Zawsze ten kościół. I odszedł z kościoła. To jest film. To jest fikcja. Ale takie rzeczy zdarzają się w życiu. Jeden z ewangelistów, to już nie będzie fikcja, namiętnie, tak z pełną pasją głosił Słowo Boże. Jeździł po różnych miastach, po różnych państwach i głosił Słowo Boże. W pewnym momencie zachorowała jego żona. Poprosiła, żeby na razie zwolnił swoje tempo, żeby został, żeby pomógł jej w pracy, w domu. On powiedział, że nie, bo ma służbę. On musi iść głosić. Żona się czuła coraz gorzej. Dalej go prosiła, żeby został, żeby mu pomógł. Bóg cię uzdrowi. I pojechał dalej. Głosić słowo. I faktycznie, on był bardzo skuteczny w swojej ewangelizacji. Przyprowadził do Chrystusa wiele osób. Bóg jego używał wspaniale w służbie. Żona umarła. Dzieci go znienawidziły. Za to, że nie było go podczas umierającej żony. I odeszły z kościoła. Dopiero po kilku albo kilkunastu latach, nie powiem, nie pamiętam, przebaczyły i wróciły do kościoła. On zmienił swoje postępowanie. Jeszcze raz się ożenił, ale już tak nie jeździł. I dbał o swoją żonę i o rodzinę, która z czasem znowu była pełna. Bóg, rodzina i służba. I my jesteśmy odpowiedzialni za swoje zachowania. I my będziemy nieść konsekwencje przed Panem, jak On nas będzie z tego rozliczał. Przygotowywanie kazań to jest służba, pomimo że siedzi i się czyta, zgłębia się Słowo Boże, to nie jest społeczność, tylko to jest służba. Przygotowywanie innych rzeczy w kościele. Działanie w kościele. Ja długo tego nie mógł zrozumieć. Przecież ja robię dla Pana. Nieprawda, robisz dla siebie. Bo to ty służysz. Bóg chce najpierw społeczności, a później masz dbać o rodzinę. A na końcu, może nie na końcu, ale dopiero w dalszej kolejności jest służba. Czyli to, co On dla ciebie zaplanował i to, co ty masz dla Niego wykonać. I to, z czego On cię rozliczy. I ty poniesiesz konsekwencje. Czy to będzie coś dobrego na plusie, czy to będą zaszczyty tam w niebie, wspaniałe królestwa, nagrody, czy nie. Odpowiedzialność. Odpowiedzialność łączy się z zaangażowaniem. Z wykonywaniem swoich obowiązków jak najlepiej, w pracy, kiedy pracujesz. Niestety, w dzisiejszych czasach, żeby normalnie żyć, żeby mieć co jeść, musimy pracować. W Piśmie Świętym jest powiedziane, że niewolnicy mają służyć swojemu Panu z oddaniem. Nie mamy dzisiaj niewolnictwa. Nie licząc kalifaty i tych wszystkich... tamte tereny. Nie mamy niewolnictwa. Ale tutaj mamy, my, będący pracownikami, mamy jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Nie tylko dla Pana, ale dla tej osoby, dla której pracujemy. Bo kto nie chce pracować, też niech nie je. Tytusa 2,9. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim. Niech będą chętni, niech nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. We wszystkim mamy być ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Czy jest to praca własna? Czy to praca dla kogoś? Wiadomo, nie wszystko jesteśmy w stanie wykonać. Nie wszystko potrafimy, a nie wszystko możemy. Bo jeżeli są wymagania, że coś ma być sprzeczne z naszymi przekonaniami, którymi są oparte na podstawie biblijnej, no to wiadomo, że nie możemy tego wykonać. Bo słuchamy Boga, nie ludzi. Ale dalej musimy być zaangażowani w to, co robimy. I pokornie przyjmować konsekwencje swoich decyzji. Przyznawanie się do błędu. Każdy błąd popełni. Popełnił i popełni. Mówi się, że ten, co nie pracuje, ten nie popełnia błędów. Ale musimy się umieć do nich przyznawać. Czasami innych obwijamy. Że to nie my zrobiliśmy. To ktoś inny. Tylko wiecie co? Takie odbicie piłeczki to jest... To podlega pod paragraf. To podlega pod paragraf z przykazania Bożego. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. To jest ten paragraf. Bo w tym momencie, nie biorąc odpowiedzialności za swoje rzeczy, za swoje decyzje, za siebie, próbuję zwalić odpowiedzialność na innych. Tak jak to próbował zrobić Dawid, wystawiamy fałszywe świadectwo przeciw bliźniemu. Przeciw tej osobie, którą próbujemy użyć. Często jest tak, to jest zwłaszcza popularne u osób świeckich, u ateistach, że za wszystko obwiniają kogo? Tylko nie siebie? Boga. Bo to Bóg jest winny, bo to gdzie jest Bóg, że są trzęsienia ziemi, gdzie jest Bóg, że są powodzie, gdzie jest Bóg, że są morderstwa. Gdzież jest ten wspaniały, litościwy, miłosierny, kochający Bóg? I to tego nie mówi chrześcijanin, którego często go dotyka taka rzecz, takie wydarzenie. Tylko to mówi ateista, który z Bogiem ma niewiele wspólnego. A chętnie chce pokazać, że ma rację. Boże, dlaczego? Boże, dlaczego choruję? Dlaczego w życiu są problemy? A może dlatego, że nie jesteś blisko mnie? Bo chrześcijanin, będący blisko Boga, to on wie, dlaczego w życiu ma problemy. Bo Bóg mu powie. I on inaczej podchodzi do życia i do Boga. I on w życiu nie powie: Boże, dlaczego Ty? Dlaczego ja? Co ja Ci zrobiłem? Bo on będzie wiedział. Dlaczego go to spotkało? Osoba, która jest daleko od Boga, będzie Bogu bluźniła i będzie Bogu obwiniała o własne niepowodzenia i o własne błędy. Bo tak jest najprościej. Kogoś obwinić? Jego, a najlepiej Boga. Bo to wszystko powinien... Bo gdyby Bóg był, to by tego nie było. I na zakończenie chciałbym jedną rzecz jeszcze powiedzieć. To, co mówiłem, że to nie wszystko z czytania dzisiejszego słowa. Ezechiela, dobrze czytamy, 14:12. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, jeżeli jaki kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, i ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu i uszczuplę jego zapasy chleba i ześlę na niego głód i wytracę z niego ludzi i bydło, to choćby byli nawet niczyi mężowie, Noe, Daniel i Job, wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko własne dusze, mówi Wszechmocny Pan. A jeżeli bym przepuścił dzikie zwierzęta przez ten kraj, tak, że wyludniłby go i stałby się pustkowiem i nikt nie wędrowałby po nim z powodu zwierząt, to choćby byli w nim trzej mężowie, jaką żyw, mówił Wszechmocny Pan, nie wyratowałby ani synów, ani córek, tylko oni sami byliby wyratowani. A kraj stałby się pustkowiem. Odpowiedzialność indywidualna, niezbiorowa. To choćby byli nawet z nim trzej mężowie, Noe, Daniel i Job, wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze, mówi Wszechmocny Pan. Pomimo, że w grupie osób, która powiedzmy zostałaby dotknięta jakąś klęską, jakimś wydarzeniem, znajdowały się osoby, których Pan Bóg szanuje, którzy są wierni Bogu, to nie działa tak, że wtedy cała grupa ma ochronę. Bo Pan Bóg pokazuje je jasno. Każdy jest odpowiedzialny za siebie. Nie ma odpowiedzialności zbiorowej. To nie jest tak, że przyjdziemy do społeczności, gdzie jest wiele osób, gdzie wiele osób stara się być jak najbliżej Boga i wkładają wiele sił i sytuacji. I jak przyjdzie czas pochwycenia, to my wszyscy pójdziemy, bo my należymy do tej społeczności. Nie, tak nie będzie. Będą pochwyceni ci, którzy na to zasłużyli. Swoim życiem. A nie wszyscy. Bo każdy z nas poniesie odpowiedzialność za swoje konsekwencje. Tak jak tutaj było powiedziane, nie wyratowaliby ani synów, ani córek, tylko oni sami byliby wyratowani. Bracia i siostry, postępując, my musimy się zastanawiać, co my robimy. I często jest, trzeba sobie zadać pytanie, jakie będą konsekwencje. Żeby nie było tak, że postąpimy głupio i próbując to naprawić, będziemy postępować jeszcze głupiej. Tu nie będzie ludzkiej mądrości. Dlatego trzeba być blisko Boga i prosić Boga o Jego mądrość, żeby On nas napełniał swoją mądrością, swoją mocą, swoją wiedzą, aby nasze decyzje, nieważne gdzie, nawet te proste, decyzje dotyczące finansów, decyzje dotyczące przyszłości, budowy domu, pracy, służby i tak dalej, żeby one były zgodne z Bożą drogą i z Bożą wolą. Żeby to Pan nam pokazywał, jakie decyzje powinniśmy podejmować. Żebyśmy nie patrzyli na siebie, na swoje przemyślenia, na swoje mądrości. Bo często jest tak, że to, co nam się wydaje fajne, wcale takie fajne nie jest. Coś, co dla nas się wydaje pozytywne, nie do końca tak może być. Nie wiem, czy przypominacie sobie sytuację, jak Lot i Abraham weszli, zaczęli dzielić się ziemią. I Lot wziął taką, którą mu się wydawało, że ona będzie lepsza. Tak naprawdę to Abraham dostał lepszą ziemię, która z pozoru wyglądała na gorszą. Gorszej jakości. My musimy być, a przede wszystkim my musimy brać odpowiedzialność za swoje decyzje. Nie zrzucać jej, bo to też jest element pokory. Branie odpowiedzialności za wszystkie swoje decyzje. I te dobre, kiedy wszyscy nas chwalą, i te złe, gdzie później musimy się zmierzyć z konsekwencjami. A czasami te konsekwencje są trudne, ale niestety trzeba je przynieść na klatę i iść z Panem, bo On zawsze złagodzi. Nawet najgorsze rzeczy, nawet nasze najgorsze błędy, On potrafi w dużej mierze te wszystkie konsekwencje, które powstaną, złagodzić. Dawid stracił swojego syna. Ale Pan dał mu kolejnego. I z tego samego związku Bóg mu przebaczył. Zwróćcie uwagę, że Bóg mu przebaczył i dał wspaniałego następcę, wspaniałego do pewnego momentu oczywiście, Salomona, akurat w tym związku, z tej osoby, Dawida, akurat tej kobiety, Betrzeby. I to chciałem wam, bracia i siostry, dzisiaj przekazać. Amen.